dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Witamy w kolejny piątek, tym razem mroźny wieczór.
Tak, robi się coraz chłodniej, ale w naszych audycjach zawsze pragniemy rozgrzać Państwa serca łaską Ducha Świętego, który przez nas, naszych gości i przez jeszcze innymi drogami próbuje poszerzyć nasze serca, jak to pisał święty Paweł w jednym ze swoich listów, aby więcej miejsca było Chrystusa w nich.
Nasze serca są rozgrzane jeszcze wczorajszym wieczorem chwały, prawda?
O tak, to był bardzo mocny czas. Rekordowa liczba uczestników, około 250 osób, no i przede wszystkim Duch Boży, to jest najważniejszy, który poruszał serca wszystkich uczestników. Drodzy Państwo, jeżeli naprawdę macie okazję, możliwość, jesteście niedaleko Siedlec albo macie samochody i chcecie doświadczyć radosnego kościoła młodych duchem, to właśnie najlepiej przyjechać w ostatni czwartek miesiąca do parafii świętego Józefa i tam w sali przy parafii są tak zwane wieczory chwały. Mówiliśmy o tym zresztą wczoraj.
Ale dzisiaj o wieczorach chwały nie będziemy mówili.
Tak, ksiądz Tomasz Bieliński.
Marcin Mazurek, audycję realizuje Tomek Goska.
Drogami młodości piątkowy wieczór, to my.
Jesteśmy znowu.
I to wy, drodzy Państwo, jesteście tymi, którzy współtworzą nasze audycje, pisząc do nas, wyrażając swoje opinie na tematy, które poruszamy, jak zwykle zasadniczo, poza niewielkimi wyjątkami, dziś nie jesteśmy sami w studiu.
Ale jeszcze zanim gości przedstawimy, to przypomnijmy nasze kontakty. Jeżeli macie pytania, albo uwagi, albo swoje przemyślenia na dzisiejszy temat, 509 056 590, 509 056 590 to SMS, numer SMS, a jeżeli chcecie korzystać z gadu-gadu, to korzystajcie z numeru 30 86 701.
I cóż, dzisiaj w studiu mamy dwie osoby, rodzeństwo. Mamy Milenę, szczęść Boże Mileno.
Szczęść Boże, witam.
I Alan.
Szczęść Boże.
Milena jest już, w tym roku zdałaś maturę, prawda?
Tak.
W czerwcu, a Alan jesteś w klasie?
Pierwszej liceum.
Są z Łukowa. Drodzy Państwo, dlaczego są dzisiaj z nami? Za chwilę się o tym dowiecie. Podamy wcześniej jednak temat dzisiejszego wieczoru naszej audycji. To zrozumiałe, że dzisiaj będziemy mówić w kontekście tego, co nas czeka, uroczystości Wszystkich Świętych. Bynajmniej nie będziemy mówić o akcji Znicz, o tym, by wolniej jeździć, chociaż trzeba wolniej jeździć, jak najbardziej. Jedźcie szczęśliwie i szczęśliwie wracajcie do swoich domów, żeby ktoś nie musiał zbyt wcześnie stawiać się chryzantem na waszych grobach. Dzisiaj oczywiście będziemy mówić w kontekście uroczystości Wszystkich Świętych, bardziej niż Dnia Zadośćuczynienia, choć dotkniemy tematu śmierci, odchodzenia, przemijania, żegnania tych, których kochamy i którzy już odeszli. Dziś będziemy naszym tematem na tablicy, które zawieszamy, jest hasło Święci żyją pośród nas. Zostańcie z nami już, jeżeli coś Wam przychodzi, jakaś myśl pod tym kątem. Święci żyją pośród nas. Czekamy na Wasze świadectwa, czekamy na Wasze pozdrowienia. Bądźcie z nami do 23.
This is my desire.
Oslo Gospel Choir.
This is my desire to worship you. To jest moje pragnienie, aby Ciebie wielbić, Panie.
Żeby być świętym.
No właśnie, to powinno być pragnieniem każdego i każdej z nas. Żeby wielbić Boga.
Ksiądz ma takie pragnienie?
O, tak. Nie tylko na wieczorach chwały, ale po prostu by życie było wielbieniem Boga. Nie jest to proste, to wiemy o tym.
No właśnie, bo dzisiaj być świętym jest bardzo trudno, a szczególnie kiedy trudne sytuacje w życiu się zdarzają.
Myślę, że również trudno jest być świętym, kiedy wszystko idzie dobrze.
No też prawda, można zapomnieć.
Bo my zapominamy o Bogu. To właśnie przestrzegali wszyscy wielcy mistycy Kościoła, aby w strapieniu wielbić Pana i zachować nadzieję, w strapieniu wielbić Pana, a w radości, by zachować pokorę. No właśnie, czy to jest proste, czy to jest trudne? Droga do świętości. Święci żyją pośród nas, na pewno mówi się czasami o kimś, kto zmarł. O, to była święta kobieta, o, to był święty człowiek. No właśnie, nie ma złych ludzi. Mi się przypomina taki żart. My chcemy dzisiaj, drodzy Państwo, zanim powiem ten żart, mamy pragnienie stworzyć atmosferę z jednej strony refleksyjną, ale też pełną pogody, pełną radości, bo uroczystość wszystkich świętych to jest czas zadumy, ale nad tajemnicą, która jest pełna radości, tajemnicą życia wiecznego. Otóż w pewnej irlandzkiej parafii był któregoś dnia zmarł człowiek, ogólnie nielubiany przez parafian. No i był pogrzeb, ale że była tradycja w tej parafii, jak to kiedyś u nas dawno temu, że na pogrzeb przychodziła cała wioska, więc wszyscy parafianie przyszli na pogrzeb tego człowieka, chociaż nikt go nie lubił i on nie dawał się lubić. I w czasie, na koniec pogrzebu, przed wyprowadzeniem trumny, był zawsze zwyczaj, że ktoś z ludzi wychodził i mówił takie krótkie wspomnienie, coś dobrego zmarł. No i proboszcz po komunii, po podziękczyni mówi, no to zapraszam teraz, niech ktoś powie coś dobrego o zmarłym. Cisza, nikt nie wychodzi. Proboszcz też wiedział, że był to człowiek okropny, ale proboszcz mówi, no proszę, czekam, aż ktoś wyjdzie i coś powie dobrego. Cisza. Proboszcz powiedział, panie kościelny, proszę zamknąć drzwi wejściowe, nikt nie wyjdzie, nie pójdziemy na cmentarz, dopóki ktoś nie powie czegoś dobrego o zmarłym. I wreszcie taki jeden człowiek wyszedł z tłumu, taki lekko przelękniony, lekko taki zażenowany, podszedł do mikrofonu i mówi, bracia i siostry, sąsiedzi, księże proboszczu, wszyscy wiemy, że ten człowiek był okropny. Wszyscy wiemy, że ten człowiek był okropny, ale jego brat jest jeszcze gorszy. Także powiedzieć coś dobrego o zmarłym trzeba zawsze. Dzisiaj jednak chcemy powiedzieć naprawdę, autentycznie dać świadectwo o tych, którzy odeszli, a którzy byli pośród nas. Właśnie w kilka dni temu minęła rocznica śmierci Rafała, młodego 27 chyba letniego mężczyzny, młodzieńca, który był swoją drogą swego czasu gościem naszej audycji, gdy mówiliśmy o tym, jak przeżywać cierpienie. Był chory na nowotwór, rok temu odszedł do Pana. Właśnie przede mną na ekranie mam otwarty jego blog, na którym jakiś czas przed śmiercią napisał takie słowa. Zmagał się z tą chorobą długo, wiele miesięcy. Daj mi, Boże, zdrowie dla lepszego służenia Tobie w bliźnich. Jeśli tak właśnie widzisz moje powołanie, jeśli inaczej, to nie słuchaj moich próśb o uzdrowienie, lecz tylko umocnij mnie na mojej drodze krzyżowej. Czyń ze mną, co się Ci podoba, i bądź ze mną w każdym momencie mojego życia. Kiedy czytam te słowa, przypomina mi się historia mamy tych młodych ludzi, którzy z nami są dzisiaj w studio, Milenki i Alana. Mamy, która, świętej pamięci Edyty, która odeszła do Pana 3 września.
Tak.
Czyli całkiem niedawno, 5-7 tygodni. 7 tygodni temu, której miałem to szczęście, że ją poznałem na ponad rok przed śmiercią i w jakiś sposób mogłem być świadkiem tego, jak Pan Bóg przemieniał jej życie. To tłumaczy w tym momencie, drodzy Państwo, dlaczego dzisiaj w studiu mamy tę dwójkę rodzeństwa. Miał być jeszcze z Wami Rafał, tak, który niestety się rozchorował i jest w domu. Rafał jest w gimnazjum, tak?
Nie, Rafał również jest w liceum.
To Ty jesteś w gimnazjum. W liceum macie jeszcze siostrzyczkę.
Ja mam w liceum.
Dwójka liceum. Macie jeszcze siostrzyczkę.
Tak, jeszcze mamy siostrę Zuzię, 8-letnią.
8-letnią. 4 dzieci została po tej stronie statusiem, a mama odeszła na godę oblubieńca do domu ojca, tam gdzie, jak bardzo mocno wierzyła, jest dla niej zapisana nagroda. Drodzy Państwo, chcemy dzisiaj Wam przybliżyć historię ostatnich miesięcy życia tej kobiety poprzez świadectwo jej dzieci, które rozumiecie, że nie będzie dla nich proste mówić, a z drugiej strony mam nadzieję i sądzę, że wy czujecie w ich głosach, nawet może będzie to dla was zaskoczeniem, że potrafią o tym mówić, ponieważ kiedy w 30 dzień śmierci byłem w Łukowie, sprawowałem mszę świętą w intencji ich zmarłej mamy, a później byłem u nich, spożywaliśmy wspólną kolację. W tym domu nie było żałoby takiej, jaką często my duszpasterze znamy, jaką może Państwo też często znacie, żałoby, w której śmierć wiszy w powietrzu, wszystko czuć gromnicą, która bynajmniej nie oznacza świecy zmartwychwstałego Pana, tylko coś, co się bezpowrotnie skończyło i coś, co bezpowrotnie zabrało radość z danego domu. W tym domu, w 30 dzień śmierci, była radość. Radość nie polegająca na głośnym śmiechu, na jakichś żartach, rozmowach, ale radość płynąca z serc pełnych pokoju, zaufania w to, że ich bardzo, bardzo bliska osoba, której bardzo potrzebowali, po której bardzo czują pustkę i nieobecność, która była duszą tego domu, jest po drugiej stronie i się raduje. No właśnie, ale zacznijmy od początku. Choroba mamy zaskoczyła was chyba 2 lata temu, tak?
Tak, dokładnie, było to w wakacje.
Powiem tylko, mama, gdy zmarła, miała zaledwie niespełna 38 lat.
37 dokładnie.
37 lat.
31 stycznia skończyłaby 38 lat.
No i wróćmy do początku.
Więc na początku w Warszawie powiedzieli mamie, że prawdopodobnie ma nowotwór. Na początku nie wierzyliśmy w to. Pamiętam, jak babcia do mnie zadzwoniła i mi właśnie to powiedziała. Była to dla mnie nowość. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji.
Nie mieliście w rodzinie kogoś, kto chorował na nowotwór?
To znaczy mieliśmy prababcię, prawda? Ale prababcia miała 89 lat, więc...
Było to czymś naturalnym, że ludzie w takim wieku odchodzą.
Tak, a ja po prostu byłam jeszcze w drugiej klasie liceum, więc to było dla mnie niby straszne, ale ja na początku w to tak nie wierzyłam. Ale pierwsze, co zrobiłam, pamiętam, zwróciłam się do Boga i poszłam właśnie na 18 do kościoła. I myślę, że to mnie trzymało tak i trzyma nadal przy tym, że jestem gotowa nawet dzisiaj o tym mówić. Wiele osób, nawet wczoraj rozmawiałam z moją koleżanką, powiedziała, że słuchaj, ty byłaś przygotowana na to, na odejście mamy. Ja mówię, nie, ja nie byłam przygotowana. Ja czuję cały czas, że jestem w łasce, że Pan Bóg mnie obdarza wielkimi łaskami i mi pozwala żyć, że ja się nie załamałam. Ja nawet jak rozmawiałam z mamą jeszcze, to bałam się właśnie, że stracę tą wiarę, bo przez te 2 lata modliłam się bardzo o zdrowie mamy, bo to było dla mnie najważniejsze, to żeby dalej nas wychowywała, prawda?
Ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałaś, że jak się dowiedziałaś, poszłaś do kościoła. Czy ten gest, to pójście do kościoła było spowodowane tylko przez tą chorobę, czy wcześniej też chodziłaś do kościoła?
Wcześniej
byłaś osobą wierzącą?
Tak, ale...
Średnia krajowa.
Tak.
Ja pamiętam, że w dniu, kiedy mama odchodziła, kiedy jeszcze wieczorem przy jej łóżku ona była zupełnie przytomna, sprawowała mszę świętą, o tym jeszcze będziemy mówić za chwilę, wtedy pamiętam, jak mocno wierzyłaś, że jeszcze może się dokonać cud.
Tak, ja do końca wierzyłam. Nawet gdy mama trzymała gromnicę, wierzyłam w to, że wyjdzie. Chociaż dziękowałam Panu Bogu z całego serca za to, co będzie, jeżeli Pan Bóg jednak zdecydował inaczej, że zabierze ją. Ja również za to dziękowałam.
Słyszałaś, Marcin, to co ta młoda kobieta przed chwilą powiedziała? Dziękowała Panu Bogu za to, co będzie.
Tak.
Alan, jak ty pamiętasz pierwszą reakcję swoją, kiedy się dowiedziałeś, że mama jest chora? I co czułeś w sercu? Czy zgadzałeś się, że tak Pan Bóg chce? Czy...
No nie, na początku to tak nie brałem tego do serca. Nie, tak. Nie dochodziło, że mama jest chora.
A kiedy to dochodziło? Miałeś takie chwile jakiegoś buntu przeciwko Panu Bogu? Takiego bezradności, że no...
No na początku na pewno był jakiś tam żal, ale z czasem oczywiście on mijał, bo mama nam przekazywała tę wiarę.
To głównie mama sama was umacniała w wierze, czy może ktoś jeszcze na początku choroby?
No na początku to mama, a później jeszcze ksiądz.
Mama na początku sama. Mama wzmacniała. Mama, jak widzieliście drogę mamy tych ostatnich miesięcy jej życia? Mama też była średnia krajowa, też jak choroba ją przemieniała? Czy widzieliście faktycznie, czy słyszeliście w jej słowach, w jej postępowaniu jakikolwiek bunt, czy też wiarę w cud, czy
tak,
jak wspominacie to?
Mama zawsze wierzyła w cud. Nawet muszę powiedzieć, że jeden cud się dokonał. Ponieważ mama, gdy się dowiedziała, że będzie miała naświetlania na głowę, ponieważ już przerzuty były w mózgu, bardzo to przeżywała, że będzie właśnie miała naświetlania na tą głowę i doznała takiej depresji, prawda? I tak traciła to wszystko, ale tak...
I to na kilka miesięcy przed śmiercią, nie?
Tak,
to było
na kilka miesięcy, tak, dokładnie. I w święto...
Chyba w Boże Ciało, nie? Czy w Trójcy?
To właśnie było później jakoś.
Później już?
Tak, poszła do kościoła, wyspowiadała się.
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tak, dokładnie. Poszła do kościoła, wyspowiadała się, powiedziała wtedy, że wszystko było dla niej i kazanie, i czytanie, wszystko było dla niej. Wspaniała spowiedź. Ja akurat byłam w pracy w ten dzień. Akurat na noc pracowałam. Przyszłam do domu około godziny 5. Pierwsze co robiłam, zawsze wchodziłam do pokoju, patrzyłam, czy mama śpi, czy nie śpi, czy jak się czuje. Właśnie wtedy weszłam. Mama miała szeroko otwarte, rozradowane oczy i mówi: Miśka, stał się cud. Ja po prostu... Mówię: mamo, ale jak to? Mówię: co się stało takiego? On mówi: no Pan Bóg mnie uzdrowił. Przecież ja już traciłam to wszystko, ja już traciłam powoli wiarę. Ja to wszystko odzyskałam, już tyle, teraz będzie tylko lepiej, już nie będzie gorzej. Teraz mówię ci, będzie tylko lepiej, zobaczysz. Bardzo miłe to było właśnie dla mnie. Starała się głosić to, starała się rozpowiadać właśnie... innym bliźnim o tym, co się dokonało. Bardzo była rozradowana tym. To ją jeszcze mocniej umocniło, jeszcze bardziej wierzyła. Zresztą mama od początku swojej choroby wierzyła w miłość Pana Boga. Ona nie poddawała się nawet. Mówiła właśnie, że zawierza swoje życie Panu Bogu w ostatnich minutach może po prostu swojego życia. Jeszcze powtarzała za mną słowa: Jezu, oddaję Ci moje życie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię.
Właśnie to jest niesamowite, Marcin, co gdy się dowiedziałem, nie byłem przy samej śmierci, byłem 3 godziny przed śmiercią świętej pamięci Edyty, gdy sprawowałem przy jej łóżku mszę świętą w towarzystwie, czy w otoczeniu prawie chyba około 20-30 osób,
tak,
rodziny, najbliższych, wszystkich, którzy byli przy niej. I natomiast umierała koło północy. Dla mnie to jest niesamowite, że wiesz, Marcin, że córka odprowadziła mamę na tamten świat. Oczywiście był i mąż, były inne dzieci, ale Milena wypowiadała słowa modlitwy oddania życia Jezusowi, a mama jej świadoma, nie tracąc przytomność, powtarzała za nią te słowa. Potrafiłabyś dzisiaj tą modlitwę odtworzyć, bo być może są pośród nas ludzie, którzy mają chore osoby. Oczywiście oni wszyscy się modlą o uzdrowienie, ale każdy z nas wcześniej czy później przeżyje sytuację i to będzie tak naprawdę łaska, że przeżyjemy sytuację, w której będziemy kogoś odprowadzali na drugi świat. Nie bójmy się tej sytuacji, bo to będzie bolało, to jasne, bo kochamy. Zawsze człowiek odchodzi za wcześnie, nawet jeżeli ma 95 lat. Dla kochającej osoby zawsze to jest odejście za wcześnie, ale my takie sytuacje przeżyjemy i to jest łaska. Psychologowie mówią, że najgorszy jest, ludzie najbardziej boimy się umierania w samotności. Dlatego nawet Ojciec Święty prosił arcybiskupa Dziwisza, żeby go trzymał za rękę. Być w otoczeniu bliskich, kochających osób, ale nie, które lamentują, niektóre, które tylko głaszczą po głowie, bo to jest bardzo ważne, że głaskać, mówić, że się tę osobę kocha, ale zrobić to, co poradziłem kilka godzin wcześniej przed śmiercią Milenie, przeprowadzić tę osobę na ten świat przez modlitwę i również przez modlitwę, jak gdyby credo, wyznanie wiary, to można prosić osoby, by powtarzały: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, bo diabeł staje przy łóżku i chce wyrwać duszę w ostatniej chwili, tak jak stanął pod krzyżem, kiedy już właściwie zbawienie było już prawie dokonane, już brakowało tylko ostatniego oddania ducha. Diabeł jeszcze przez faryzeusza mówił: jeśli jeszcze Synem Bożym, zejdź z krzyża, albo przez łotra, jeśli jesteś Mesjaszem, ocal siebie i nas. I więc diabeł staje przy łóżku umierającej osoby i wtedy jakież ważne jest, by ta osoba, jeśli jest w stanie, wyznała credo. Jeśli nie, by bliscy na głos odmawiali: wierzę w Boga Ojca, a ta osoba, nawet jeśli traci przytomność, może to jeszcze słyszeć. Pamiętasz tę modlitwę, jaką poprowadziłaś? Powiedziałeś, że to było niesamowite, bo nigdy w życiu wcześniej nie układałaś, bo nie spodziewałaś się, że to będzie potrzebne.
Ja nie spodziewałam się. Tak jak mówiłam wcześniej, ja cały czas wierzyłam w to, że mama wyjdzie z tej choroby, że będzie z nami nadal. Jednak Pan Bóg zdecydował inaczej. Uważam, że no widocznie to było potrzebne. Tak miało być i to było najlepsze rozwiązanie. Bo Pan Bóg zawsze dla nas chce jak najlepiej.
Trzymając ją za rękę, powiedziałaś mamie, jaką mama modlitwę powtarzała? Powiedz to dla tych, którzy może będą potrzebowali z zimną krwią powiedzieć to swoim bliskim, by im pomóc przejść do Boga Ojca.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, oddaję Ci moje życie. Jezu, kocham Cię. Były trzy krótkie zdania, ponieważ
mama nie miała siły
właśnie mówić.
To jest niesamowite, bo to, co ksiądz powiedział, że ważne jest, żeby w tym momencie przy osobie umierającej, cierpiącej, byli ludzie. Tu, kiedy padła liczba uczestniczących w Eucharystii, 20 czy 30 osób,
to było coś
przepięknego i zacząłem zazdrościć, kuriozalna sytuacja, zazdrościć komuś śmierci takiej, w takim towarzystwie samego Chrystusa i osób, które właśnie nie lamentują, nie podnoszą jakiegoś tam wrzasku, tylko po prostu z ufnością patrzą w niebo.
Ty się kiedyś otarłeś samo śmiercią, już ze dwa razy przynajmniej mówiłeś swoje świadectwo.
Tak, ale
leżałeś otoczony na ojomie aparatami, zresztą byłeś w śpiące.
I też przyjaciółmi, więc w jakimś sensie to rozumiem, ale no wtedy ja nie byłem świadomy, prawda? Ja dopiero kilka miesięcy później poznawałem całą prawdę.
Co się stało?
I to jest piękne, że wtedy, kiedy człowiek wydaje się, że jest sam, nie jest sam. Kiedy widać tych ludzi obok.
Drodzy słuchacze, chciałbym teraz, zrobimy chwilę przerwy, a ja chciałbym, żebyście się odnieśli do tego zdania, które Milena powiedziała tutaj w swojej wypowiedzi. W którymś momencie życia, kiedy jej mama po depresji takiej, gdzie się chwilowo załamała, po kilku, to było, nie wiem, czy to był tydzień więcej, ale to było bardzo mocne. Ja jej nie poznawałem wtedy w tej depresji. Ona była bardzo mocno zdruzgotana. To była inna kobieta w tej depresji. To widać było, że to nie jest ona, to jest coś w niej.
Tak.
Kiedy odzyskała tę radość, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i powiedziała wtedy: teraz może być tylko lepiej. Jakbyście, drodzy Państwo, się odnieśli do tych słów, bo przecież skończyło się jej śmiercią. Ona do końca wierzyła i dzisiaj, Milenka, to samo powiesz, Jalan, że stało się to, co było najlepsze, prawda?
Tak, dokładnie.
Czekamy na Państwa opinie, na Wasze reakcje, na to, co usłyszeliście dotychczas, ponieważ chcemy, żebyście współtworzyli z nami tę audycję i chcemy też, jeśli ktoś się z tym nie zgadza albo jakoś wydaje mu się to dziwne, kosmiczne, to niech pisze o swoich obiekcjach. Jeżeli ma podobne świadectwo, niech napisze, że się zgadza, podobnie reagował albo że chciałby tak zareagować, bo na razie nie musiał być w takiej nietypowej, śmiertelnej sytuacji kogoś bliskiego.
Przypominam numer telefonu SMS 509-056-590. A numer gadu-gadu to 3086-701.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Jesteśmy z powrotem. I napisał do nas Radek. Miałem okazję poznać panią Edytę. Widziałem, jak to przeżywa, jak przeżywa swoją drogę krzyżową, ale widziałem też jej radość, którą czerpała z Eucharystii. Nadzieję, którą odnajdywała w modlitwie. I choć ja sam jestem klerykiem, ta osoba była dla mnie wzorem tego, jak pełnić wolę Boga w swoim życiu, nawet w cierpieniu. Ta nadzieja była dla nas ludzi młodych, którymi Bóg otoczył panią Edytę swoistą lekcją. Dziękuję Bogu, że mogłem poznać panią Edytę i wierzę, że dziś jest już w niebie i stamtąd nas wspiera. Szkoda, że dziś jest coraz mniej takich osób.
A ja cieszę się, że Radek jest w gronie wielu osób, ja też w tym gronie jestem, jak i najbliższa rodzina, którzy dziękują Panu Bogu, że taką osobę na tej planecie, na drodze na swojego życia spotkali. Świętej Pamięci Edyta żyje pośród nas, tych, którzy ją poznaliśmy. Żyje też w świadectwie, gdy opowiadam na kazaniu, kiedy na pogrzebie był pełen kościół ludzi, a ksiądz Rafał Jarosiewicz głosił słowo życia. Pamiętam, wtedy powiedziałem do księdza Rafała, mówię, Rafał, proszę cię o jedno, kiedy będzie pogrzeb, kiedy cały kościół będzie nabity ludźmi. Jedni przyjdą, ponieważ znali bardzo dobrze ją jako matkę, jako kuzynkę, jako bliską osobę. Inni ją znali jako wspaniałą fryzjerkę, inni, czy nauczycielkę fryzjerstwa. Inni ją znali jako osobę z innych miejsc publicznych. Wreszcie inni przyjdą, by popatrzeć, jak się zachowuje mąż, jak się zachowują dzieci, bo jest to sensacyjne wydarzenie na takie dosyć małą społeczność, jaką jest Łuków. Więc proszę ci, Rafał, żeby to nie był, żebyś tam nie głosił tragedii śmierci, tylko Ewangelię, która daje nadzieję życia, by nie było tak, że wszyscy będą płakali nad zielonymi drzewami, którymi jest mąż i dzieci pełne nadziei, że Bóg wziął ją do nieba, które są wdzięczne za to, że tę kobietę poznali, mieli jako żonę, jako mamę, a nie będą płakać nad uschłymi drzewami, a myślę tu o tym, że my często na pogrzebach w takiej reakcji, takie niebezpieczeństwo istnieje. Przychodzimy, patrzymy, współczujemy osobom bliskim, wracamy do domu i dalej się kłócimy z żoną, dalej kłamiemy, dalej jesteśmy nieuczciwi, płacimy łapówy, jeździmy bez biletów, ściągamy na lekcjach i tak dalej, i tak dalej. Co do nas przemówiła ta śmierć? Czy ona coś nas zmieniła? Emocje, współczucie, litość? Nie o to chodziło Panu Bogu. Nie o takie znaki, nie o taką przemianę, nie o takie, nie taką wymowę ma pogrzeb, a co dopiero pogrzeb człowieka, który tęsknił za Bogiem, nie śpieszył się, bo miał jeszcze dla kogo tutaj żyć i służyć na ziemi, ale który z drugiej strony tęsknił za Bogiem. Ja jej słyszałem wiele razy z ust niej, że akceptuje to, że Pan Bóg ma taki plan. Co więcej, cieszy się, że Bóg ją przygotował, że może, że nie idzie w niewiadomym kierunku, ale idzie do zbawienia. Kochani, dzisiaj się dużo mówi o predestynacji, że coś komuś było pisane, że Bóg tak chciał, piszą na grobkach. Skąd ludzie wiedzą, że Bóg tak chciał? Co Bóg chciał? Że ktoś, nie wiem, się utopił, to Bóg tak chciał. Bo widziałem i takie napisy na nagrobkach ludzi, którzy tragicznie zginęli. Wcale Bóg tego nie chciał. Bóg chce dla nas błogosławionego życia na ziemi i nieba. A sposób śmierci, który przychodzi, Boga interesuje przede wszystkim to, by człowiek kiedykolwiek Bóg go nie wezwie, po niego nie przyjdzie, był gotowy. I dlatego zwleka, mówi św. Paweł w Tesaloniczan, zwleka z powrotem, z nadejściem, po to, aby ci, którzy żyją z dala od Niego, przybliżyli się do Niego. Ale swego rodzaju jest predestynacja swego rodzaju, czyli jakieś przeznaczenie nam pisane. Przeznaczenie do nieba. Święty Paweł mówi, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. To jest nasze przeznaczenie. Jesteśmy domownikami nieba. Nasza ojczyzna jest w niebie, przekonuje św. Paweł w liście do Filipian. W niebie, tak, jesteśmy przeznaczeni do nieba, ale mamy wolność wyboru, nie jesteśmy zmuszeni pójść do nieba. I tego wyboru widziałem, jak wyraźnie dokonywała ta, o której dzisiaj mówimy i która nas na pewno słyszy.
Z jednej strony mówi się rzeczywiście, że Bóg tak chciał, z drugiej strony mówi się, no to śmierć była bez sensu. Tutaj w przypadku waszej mamy ta śmierć miała i ma sens, bo to, co powiedziałaś wcześniej, że no tak, byłaś wierzącą osobą, ale ta średnia, umowna średnia krajowa, a teraz poza anteną mówisz, świadczysz, dla mnie przynajmniej, to jest niesamowite świadectwo, modliłam się do Ducha Świętego o spokój, czuję, jak Duch Święty działa. Rozmowa o modlitwie różańcowej, tutaj ktoś pyta, czy przy osobach umierających powinno się odmawiać różaniec.
Milenka jest specjalistką teraz.
No właśnie, zobaczcie, 2 lata katechezy, rekolekcji, ta choroba waszej mamy, to było błogosławieństwo.
I tak,
w tym momencie mi się otwiera umysł, ja widzę, że rzeczywiście, że cierpienie może być błogosławieństwem.
A tak, sama mama właśnie sama o sobie mówiła, że jej choroba jest błogosławieństwem i za to dziękowała, choć to trudno było, bo...
Bo czasami bardzo bolało. Mama miała pełno guzów i guzików.
Tak, na całym ciele.
To było kilkanaście, kilkadziesiąt guzów. Jedne wielkości prawie mojej pięści pod pachą. Inne mniejsze, inne malutkie, ale każdy można było pod skórą większość z nich wyczuć. To było okropne. Ja nie mam tak stałego kontaktu z chorymi na nowotwory, ale nie powiem. W każdym tygodniu kogoś spotykam. Ale jak ona mi opisała, co jest, to był przecież nowotwór...
Czerniak.
To jest jeden z najgorszych, gdzie cierpienie jest okropne i była z jednej strony nadzieja, a z drugiej dziękowanie w cierpieniu, że Bóg kontroluje sytuację.
Tak, dokładnie. Muszę jeszcze właśnie powiedzieć, że wiele osób nie wierzyło po prostu, że mama jest chora. Jej oczy piękne, rozradowane. Nikt po prostu nie wierzył, że ta osoba jest chora. Jej ciągły uśmiech na twarzy. Ona się nie załamywała, choć było ciężko, choć sama mówiła, że szatan działa, że kusi, ale ona się nie poddawała. Ona zawierzała swoje życie tylko Panu Bogu. Tak sama mówiła właśnie.
Zresztą ja zawsze jak przychodziłem, to jak mówiłem do twojej mamy...
Cześć, chora, zdrowa.
Tak, naprawdę wyglądała prawie jak zdrowia na zewnątrz. Milenka, masz przed sobą notatki z jej dzienników duchowych, które zaczęła pisać, gdy dowiedziawszy się, dobrze mówię, teraz mnie popraw, gdy dowiedziawszy się o chorobie, pojechała na rekolekcję.
Tak.
Na seminarium. Właściwie od początku duchowo ustawiła się do przeżywania tej choroby.
Tak, już na pierwszym zabiegu, jak miała wycinane... pod pachami guzy, właśnie poznała kobietę charyzmatyczkę i dzięki tej kobiecie mama zbliżyła się do Pana Boga.
Pojechała na rekolekcję, seminarium odnowy w Duchu Świętym,
tak.
Prawda? I zaczęła pisać dziennik duchowy. Co ciekawego znalazłeś, co dzisiaj ciebie, szczególnie do tego, co jest dla ciebie cenne, co może nawet niedokładnie sobie uświadamiałaś, a dopiero później, bo dziennik duchowy stał się w posiadaniu waszym, rodziny, mamy, męża, dzieci, dopiero po śmierci. Wcześniej wam tego nie objawiała, nie ujawniała, co pisała.
Mhm. To może zacytuję. Tak chcę, Panie, abyś wszedł do mojego serca, życia, do rodziny, żebyś działał i był z nami. Mama cały czas zapraszała Pana do naszej rodziny, aby właśnie działał pośród nas, aby nam było lepiej, bo tylko z Panem może być lepiej.
Powiedziałaś, że mamy jak gdyby takie zbliżenie się do Boga, duży wpływ, poza oczywiście chorobą. Narzędziem stała się też pewna kobieta, charyzmatyczka, ale później, po kilku miesiącach choroby, mama zaczęła być narzędziem i my o tym dobrze wiemy. Widziałaś,
tak.
Co się działo.
Tak, mama była narzędziem. Zresztą sama pisała w tych dzienniczkach, w tym momencie nie mam cytatu przed sobą, ale właśnie pisała, że pragnie być narzędziem Pana Boga i działać. Pragnie ewangelizować i zmieniać wszystkich ludzi, aby właśnie ludzie nie czekali do tragedii jakiejś, tylko żeby wcześniej zbliżyli się do Pana, aby wcześniej doświadczyli tej miłości i uwierzyli w tą miłość, tak jak mama w to wierzy.
Twoja mama mi kiedyś powiedziała, parę miesięcy przed śmiercią, ja zrozumiałem, że ja musiałem przeżyć taką chorobę, żeby mi się do końca otworzyły oczy na życie i serce dla Pana Boga. Ja zrozumiałem, że Pan Bóg do mnie wcześniej dawał znaki, ale ja tak, chodziłam do kościoła, ale tu też pilnowałam
domu,
obowiązków.
Tak, bo często właśnie nie zauważamy tych znaków. No tak jest.
Ale pamiętasz też, zechciej opowiedzieć, jeśli, chyba że tylko mi mówiła, ale sądzę, że wam też mówiła, jak kiedyś leżąc w szpitalu spotkała kobietę, która dawno nie była w spowiedzi.
Tak.
Dzieliły wspólną salę szpitalną.
Tak, mama miała port zakładany, taki podskórny węflon, czy coś takiego właśnie. Gdy przyjmowała chemioterapię, żeby tam lepiej po prostu, żeby żył nie obciążać, bo mogła być, mogła po prostu mieć tylko w jednej...
W kłucie centralnym.
Tak, tak, w kłucie takie centralne.
Dokładnie. Teraz, jak służba zdrowia.
Mama miała tam być tylko dzień czy dwa, jednak pan zechciał inaczej. Była tam tydzień. No i tak... obiecała mojej siostrze Zuzi, że no Zuziuniu, jutro się zobaczymy, mamusia przyjedzie. Ale mama dzwoni, no nie, jednak nie przyjadę, tutaj muszę zostać jednak. No i dobrze, pojechaliśmy tam do mamy razem z babcią w odwiedziny. I właśnie tak rozmawiamy. A mama mówi, wiecie co, ja już wiem, dlaczego tutaj zostałam dłużej. Tutaj jest moja misja, mówi, ja tutaj mam osoby do nawrócenia. I właśnie tam leżała kobieta, którą tak mało kto się zajmował. Była to kobieta, pani doktor.
Chora na nowotwór.
Chora na nowotwór, tak, dokładnie. Która się też przed mamą otworzyła, też podziwiała ją za wiarę. To była kobieta, no niewierząca raczej. Była niby katoliczką, ale tak, no nie wierzyła, prawda, w to. I właśnie no, dzięki tak jakby mamie przyjęła sakramenty te ostatnie, sakrament namaszczenia chorych.
Spowiedź. I właściwie kilka dni później umarła.
Tak, mama też właśnie prosiła pewnego księdza, żeby przeksiędza, niech ksiądz porozmawia z tą kobietą, a ksiądz mówi, ty zrobisz to lepiej.
I zrobiła to.
Tak.
Mamy SMS-a. Ja nie wiem, jak Kościół może głosić, że śmierci nie trzeba się bać. Ja jestem nią przerażona. Nie jestem w stanie się pogodzić z tym, że kiedyś po prostu mnie nie będzie. Nie przyjmuję do wiadomości, że Bóg chce mojej śmierci, skoro mnie kocha. I nie mieści mi się w głowie, że wasi goście się śmieją i zachowują, jakby się nic nie stało. Dla mnie to jest nie do przyjęcia.
Nie wiem, czy to jest prowokacja, czy ktoś to pisze szczerze. Przyjmuję, że pisze to szczerze, więc jestem niesamowicie... szczęśliwy, że naszej audycji nie słuchają tylko uczesani chrześcijanie, grzeczni katolicy, którzy mają myślę poprawnie.
Osoba, która chodzi do kościoła codziennie.
To może pisać osoba,
znaczy codziennie.
Ja nie wiem, kto to pisze, ale wielki szacunek dla kogoś, kto się tak otwiera, nawet jeżeli jest schowany za właśnie pod SMS-em. W każdym razie cieszę się, bo my ciągle prosimy o takie pytania, bo ładnie wszystko się słucha, podziwia tego, tamtą osobę, a później przychodzi sytuacja, w której panikujemy i ci, którzy chodzą codziennie do kościoła, nawet często osoby duchowne, stojące wobec tajemnicy śmierci, zaczynają panikować i brakuje obok nich kogoś, kto by ich umocnił. Jak Kościół może głosić? Zacznijmy jeszcze raz to.
Że śmierci nie trzeba się bać.
Ponieważ Pan Bóg, tam jeszcze coś było, który kocha...
Przecież my nie umieramy, my żyjemy wiecznie.
I oto, Milena, odpowiedz na to pytanie, na to wątpię.
Nie przyjmuję do wiadomości, żeby chce mojej śmierci.
Bo ja bym tak samo zaczął. My nie umieramy.
Tak.
My nie umieramy, my żyjemy wiecznie. To jest to, że dla tajemnicą Ewangelii jest to, że my jesteśmy nieśmiertelni. I że tak naprawdę byliśmy w Bogu... Na ziemi otrzymaliśmy wolną wolę, zaistnieliśmy, byliśmy w Bożej pragnieniu zaistnienia, pojawiliśmy się na ziemi tylko po to, żeby podjąć decyzję, czy chcemy żyć wiecznie, czy chcemy być nieśmiertelni, czy chcemy, żeby śmierć nas nie dosięgła. I wszyscy, którzy po drugiej stronie są w niebie, błogosławią Pana za to, że umarli, ponieważ to, co teraz przeżywają, tego wcześniej nigdy nie mieli. Skąd ja jestem tego pewien? Ponieważ wierzę, że 2000 lat temu pewien Żyd z Nazaretu imieniem Jezus był Mesjaszem, Synem Bożym, ponieważ widziało go wielu, gdy zmartwychwstał, a zatem uwiarygodnił, uczynił coś, czego nie uczynił żaden człowiek przed nim w czasie jego misji i po nim i nie uczynił do końca świata. Ja wierzę Jezusowi Chrystusowi, który powiedział, że idzie do Ojca, by przygotować nam miejsce i powróci pewnego dnia i czekam na ten dzień, aby nas zabrać, byśmy byli z Nim tam, gdzie On jest. Wróci, ponieważ nas kocha, wróci, ponieważ uczynił wszystko, dał swoją drogocenną krew, żeby nikt z jego dzieci żadne nie zginęło, by każdego doprowadzić do zbawienia. Więc głoszenie śmierci jest naprawdę, tak naprawdę jest jedynie, fakt śmierci jest jedynie ustaniem jakichś czynności fizycznych, metabolizmu ludzkiego, a natomiast tak naprawdę jest nieśmiertelność, to jest tylko przejście. I to, że ktoś boi się śmierci, to jest czymś naturalnym, to nie jest jeszcze grzech, ponieważ my kochamy to życie, przyzwyczailiśmy się. Niebezpieczne jest bardziej, jak ktoś nienawidzi tego życia, bo to znaczy, że stracił wiarę w życie i Bóg jest dawcą życia i również daje nam i błogosławi. Każda sekunda na ziemi jest znakiem, że Bóg chce, żebyśmy na tej ziemi żyli i żeby się wypełnić Jego dzieło ze względu na nas, bo Bóg nie potrzebuje, żebyśmy do Niego Jego wielbili, bo Bóg jest samowystarczalny i Bóg wie, kim jest, nie potrzebuje żadnego dowartościowania. Ale my, wielbiąc Go, wyrażamy naszą wdzięczność i świadomość tego, że najlepsze jest ciągle przed nami, to co powiedziała Twoja mama w którymś momencie choroby. Teraz może być tylko lepiej.
Tak.
I dlatego ja nie rozumiem każdego, kogo śmierć przeraża. Ale też z drugiej strony, po to chodzimy co niedziela do kościoła, po to uczestniczymy w mszy świętej, by odkryć, że ta śmierć to jest tylko momentem w porównaniu z tym, ile żyliśmy na ziemi i ile będziemy żyli w niebie. Momentem, który jest absolutnie konieczny, ponieważ on najbardziej będzie wyrażał nasze zaufanie. Bo my mówimy, ufam Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Odmawiamy świetnie koronki pod linijkę. Mówimy, ufamy, kiedy kontrolujemy życie. A jak życie nam się wymyka spod ręki, kiedy zaczynamy chorować nieuleczalnie, dlaczego my lubimy, jak kontrolujemy życie? Bo chcemy być jak Bóg, który kontroluje życie.
Bo tak nam jest wygodnie.
Tak, tylko że my kontrolujemy życie dla siebie, a Bóg kontroluje życie dla nas. Taka jest różnica. Dlatego Bóg nie jest jakimś panem przed konsoletą, który sobie przestawia, albo przed szachownicą przestawiającym pionki tak, jak on chce. Tylko robi to po prostu dla nas, w służbie dla nas. Ja wiem, że wolałbym mieć tę osobę przed sobą, żeby wysłuchać jej dalszych argumentów, bo nie jestem pewien, czy ją dobrze zrozumiałem. Ale my się musimy w tych dniach to rozważyć. My musimy to medytować, ponieważ to jest fundamentalna prawda. W krzyżu, w śmierci jest zmartwychwstanie życia. Nie ma od 2000 lat, nie ma śmierci. Jeżeli my tego nie przerobimy, to Bóg będzie dopuszczał takie sytuacje jak w waszej rodzinie, żebyście się znaleźli tu, gdzie jesteście dzisiaj i za co Bogu jesteście wdzięczni. Mamy brakuje, jeszcze nie raz doświadczycie, jesteście tego świadomi, że doświadczycie
tak,
jej braku.
To nie jest tak, że my się cieszymy, bo
jej nieobecnością.
Tak, bo ja też mam swoje gorsze dni, też często zamykam się w pokoju i płaczę, prawda, bo tęsknię. Ale wierzę w to, że mama jest z Panem i że tam jest jej lepiej, tak jak moja siostra 8-letnia powiedziała. Słuchaj, Misiu, mama nie cierpi tam, mamę tam nic nie boli, a tu ją bolało.
To jest jakaś subtelna forma egoizmu, kiedy ktoś jest ciężko chory, gotowy na spotkanie z Panem, a my mamy pretensje do Pana Boga, że go zabiera. Ja rozumiem, modlimy się o uzdrowienie, to jest co innego, bo potrzebujemy Jego służby, bo potrzebujemy być dla Niego, Jemu służyć, to tak. Ale jeżeli ktoś nie akceptuje, mało tego, w chwili śmierci, jeszcze po śmierci nie akceptuje planu Boga, 2 lata, 3 lata po śmierci woła tak jakaś wdowa, czy mówię o dorosłych teraz osobach, praktykujących, szczególnie tutaj myślę, i woła, dlaczego Panie Boże go zabrałeś, ja jestem teraz nieszczęśliwa, moje życie nie ma sensu. To jest to subtelna forma egoizmu, bo ona, słyszycie, co ona krzyczy, co on mówi? Mi jest niedobrze, nieważne, że jej mąż, żona, że ich mama poszła do nieba. Nam jest nieważne, nam jest źle. Także to nie jest ważne, że ona już jest szczęśliwa. Oni jej nie kochali. Nie kochali. Wtedy dopiero się ujawnia prawda o relacji. Ona była ich służącą i dlatego brakuje im służącej i dlatego się gubią w życiu. Tak.
To teraz odwróćmy pytanie. Czy można modlić się o szybszą śmierć?
Właściwie najlepsze to jest modlitwa o wypełnienie się woli Pana Boga. To, co robiła Milenka, czego ich uczyłem wszystkich. I Alan też, i całe wasze rodzeństwo, i tato to słyszeli. Dziękować Bogu za to, co będzie. Modlić się, czy się modlimy o uzdrowienie, czy się modlimy o szybszą śmierć, modlimy się o coś, co nam się wydaje najlepsze dla tej osoby. Widzimy, że ta osoba no tak cierpi, że nie jest w stanie. Mówimy, Boże, jeżeli to już jest ten, zabierz ją, bo nie mogę patrzeć na jej cierpienie, albo daj mi siły. To jest, czy modlimy się o uzdrowienie, czy modlimy się o szybszą śmierć. To nie jest subtelna forma eutanazji, że komuś chcemy przyspieszyć, skrócić cierpienie. To jest po prostu modlenie o coś, co w tym momencie wyrażamy jako dobre, ale zawsze trzeba, bo nam się wydaje, że jest lepsze, żeby ta osoba już nie cierpiała.
Tak, ale Pan też wybiera dla nas czas na narodziny, na to przyjście na ten świat i wybiera też dla nas czas, żeby po prostu zabrać nas do siebie.
No tak, także dokładnie. Dlatego możemy się modlić, nawet w ciszy, o szybszą śmierć. Ale proponuję w ciszy, żeby ta osoba nie myślała, że my mamy jej dosyć, że chcemy, żeby odeszła. Natomiast możemy się modlić również dla kogoś o szybszą śmierć, o to, żeby już nie bolało, ale zawsze dopowiadać, czy się modlimy o uzdrowienie, czy o szybszą śmierć, dopowiadajmy tak, jak dopowiadała Milenka, Alan, ich tato, rodzeństwo. Boże, niech się dzieje Twoja wola. Wiemy, że to, co Ty zrobisz, będzie najlepsze. Choć dla nas wydaje się, że najlepsze jest, gdy mama żyła.
Codziennie właśnie też odmawiamy, przecież Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Twoja, tak. Tylko jak właśnie trzeba zastanowić się nad słowami, które wypowiadamy.
I Ty od kilku miesięcy się nad tym zastanawiasz. Tak. Potrzeba tak. było takiego doświadczenia choroby, żeby się zacząć nad tym zastanawiać?
Tak, i cały czas nieustannie coś odkrywam. Nawet właśnie w prostych modlitwach, które wymawiam przez te moje 19 lat. Ja ciągle odkrywam coś nowego. Coś
Alan,
wspaniałego.
Alan, czego Cię nauczyła ta cała historia, te ostatnie dwa lata? Co zrozumiałeś? Jesteś dopiero początek liceum. Ale ja patrzę na Was, na całe Wasze rodzeństwo. Tu zacytowałaś Milenka Zuzię, która, no, ośmioletnie dziecko, które mówi, mama już nie cierpi, które mówi to spokojnie, a była bardzo związana z mamą. Kiedy do niej przychodziłem, ona była oczkiem w głowie mamy. Była najmłodsza z Was wszystkich. Widziałem, jaka była wpatrzona mama w nią, ona w mamę. I ona mówi, mamie już jest teraz lepiej. Pewnie też do poduszki nieraz popłaczę sobie, czy nie, zauważyłeś, zdarza się.
To znaczy, ja nie zauważyłam, choć mówi, że jej jest... Brakuje. Po prostu, że tęskni, ale też mówi, że czuje obecność. Mówi, ale przecież mama tutaj jest, nie płacz do mnie. Ona wiele razy jeszcze mnie pociesza, taki jak mama, chociaż ona była chora, też pocieszała nas, pocieszała swoich przyjaciół w wielu sytuacjach. Ona była chora, ale też radziła sobie z tymi obowiązkami codziennymi i ugotowała, i też posprzątała, i na zebrania chodziła, też nas wychowywała, też mówiła nam, rozmawiała z nami. To nie było tak, że ona była zajęta sama sobą, tylko była po prostu...
To prawda. Ona była ciągle dla innych.
Tak, ona była
ona
właśnie dla innych.
Ona
nie koncentrowała się właśnie sama na sobie, tylko dla niej byli ważni inni. Ona chciała ewangelizować, ona chciała właśnie, aby każdy doświadczył tej miłości Pana Boga, aby poprzez tą jej chorobę każdy po prostu się zwrócił do Boga i każdy żył z Nim w prawdziwej przyjaźni.
Wiesz co, mi się pamiętam też teraz, jak mówisz, aż mi ciarki przychodził, przypominam sobie, mama się jakby śpieszyła, bo czuła, że jej czas jest krótki. Śpieszyła się, żeby jak największa ilość ludzi poznała miłość Pana.
Tak, mama cały czas starała się ewangelizować, zachęcać do czytania Pisma Świętego, różne książki podsuwała, piosenki religijne.
No, uwielbionym jej piosenkarzem, czy autorem piosenek, czy no.
Ksiądz Cymerek.
Słuchała go w kółko. To, co ja słuchałem 20 lat temu, ona słuchała teraz. I ja na nowo pokochałem te piosenki ze względu, bo mi się kojarzą z Edytą. Ale zobacz, Marcin, jak to jest, nie? Przecież to w każdym z nas powinna być świadomość, że czas jest krótki i nie egoizm. Muszę się przygotować na spotkanie z Jezusem. Tylko muszę pomóc przygotować też się innym, bo ja staram się być przygotowany. To, co pisze dzisiaj święty Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym czytaniu, kto był dzisiaj nam przypomina, albo robi rozważania, sprawdza liturgię, słowa, mówi, wolałbym sam być odłączony od Chrystusowej miłości, żeby tylko moi bracia uwierzyli w Niego. Myślę tutaj o Żydach. Wolałbym sam być odłączony. Oczywiście to jest taki hebrajski przesada. Paweł by nie chciałby być odłączony od Chrystusa, ponieważ go kochał i nie.
Ale w ten sposób pokazał.
Ale pokazuje,
moc tego,
że byłby gotowy, tak, pójść do piekła, żeby tylko wszyscy jego bracia, którzy nie wierzyli w Mesjasza, uwierzyli. To widziałem w naszej siostrze. Wracam do pytania, które. Ale nie wiem, czy ono nie jest za trudne, czy nie za szybko to się ciebie o to pytać, bo to jest wszystko świeże, kilka tygodni po śmierci mamy. Ale czy ty dzisiaj potrafisz powiedzieć? W czym jak gdyby wydoroślałeś? W czym czujesz, że na pewno tego nie zapomnisz jako lekcję na życie przez ten czas mamy choroby, tego co się stało w waszej rodzinie, co się dokonywało? Co dzisiaj przez to bardziej zrozumiałeś? Za co Bogu chciałbyś podziękować? Co z tego... No, tragedii, bo to jest, no jak matka miała, to jest tragedia, ale co się stało błogosławieństwem?
No na pewno bym chciał podziękować, że wziął ją Pan Bóg do nieba, że już tutaj nie cierpi. Nawet jak mama leżała w szpitalu, to ona tak, jak była rodzina u niej, ktoś bliski, to ona nie pokazywała, że cierpi, tak skrywała to w sobie. Tak nie chciała, żeby inni widzieli, że ona cierpi.
Musieliście nieraz robić rzeczy, które wcześniej robiła mama. Musieliście być bardziej dyspozycyjni, bardziej dbać o dom też, bo na mamy nie mogliście liczyć w którymś momencie. To was uczyło też jakiegoś dzielenia obowiązków. To was uczyło, że nie oglądało się na mamę, która zawsze była tą dobrą duszą, że jak ktoś z was coś zawali, to ona za wszystkich to zrobi. Prawda? Coś w tym było. Coś w tym było. Marcin.
Mamy kilka SMS-ów. Emilia do nas napisała: myślę, że cierpienie jednoczy z Bogiem najmocniejszym węzłem. Każde cierpienie i doświadczenie jest próbą miłości, która wprost od Boga pochodzi, aby nas z Nim zjednoczyć. Krzyż jest drabiną, która nas wiedzie do Boga i do nieba. Jeszcze, jeżeli chodzi o ten strach przed śmiercią, ta osoba wyjaśnia całą sytuację. Jestem osobą na wózku i zostało mi może kilka lat życia. To boli. Codziennie wieczorem zamykam oczy i zastanawiam się, czy rano je otworzę. 3 miesiące temu pochowałam koleżankę i wiem, że ja też niedługo odejdę. Nie wiem, czego się boję, ale tak po prostu jest.
Świetnie, dziękujemy Ci za to doprecyzowanie. Powiem Ci szczerze, ja nie jestem na wózku, to jest jasne. I też jestem świadomy, że mogę żyć krócej od Ciebie, która jesteś na wózku. Ponieważ moje życie jest w ręku Pana. I chodzi o to, żeby przeżyć tak dzień, by go nie żałować. To, co pisał Mickiewicz. Łatwiej jest napisać książkę, niż dobrze przeżyć dzień. Dlatego też my musimy wszyscy żyć adwentowo. Adwent jeszcze trochę, ale już ja myślę o adwencie, bo już zaproszenie na rekolekcję otrzymałem, ponieważ też no, pomału robi się zimno, ale my musimy, całe życie jest naszym adwentem, czekaniem na przyjście Pana, który nas kocha, który przyjdzie nie po to, żeby nas rozliczyć, ale po to, żeby... On jest naszym adwokatem przed diabłem i wyciąga wszystkie dobre czyny w naszym życiu. Nie po to Bóg dał swojego Syna, aby świat potępił, albo świat by został przez Niego zbawiony. Dlatego też sam jestem świadomy, że moje życie może być dużo krótsze od tych, którzy są na wózku. Ludzie wsiadają rano do samochodu, jadą na groby swoich bliskich, a później 80 śmiertelnych ofiar akcji znicz, znaczy 2 dni podróżowania ku grobom i 80 grobów więcej i tak dalej. Jasne, że jesteś tego świadoma, że twoja jakaś niepełnosprawność no może jest znakiem doczesności życia i jego okresu, jego kruchości. Ale tu każdy z nas powinien żyć, bo przez to, że ty siedzisz na wózku, przez to jesteś pokorniejszy i przez to cię skłania do refleksji i w ostateczności ocala twoją duszę. Słuchaj.
Właśnie sobie... ja nie wiem, czy to nie jest bliżej do świętości tej
osoby. Ja rozumiem, prawda? Że jej jest trudno, ale Pan mówi jasno, ja wierzę Panu. I dzisiaj widzę ludzi, którzy ze zdrowymi nogami, rękami idą w kierunku piekła. A ludzie na wózkach, ludzie leżący z odleżynami, tacy jak świętej pamięci Edyta, na wózkach, na łóżkach szpitalnych, jadą w kierunku nieba szeroką, albo może inaczej, nie szeroką, wąską drogą i się mieszczą, i nie spadają w przepaść, i wchodzą przez ciasną bramę nawet z szerokim wózkiem, z silnikiem, wchodzą przez ciasną bramę do nieba, a inni biegają jak gdzie chcą i kiedy chcą
I nie trafiają do tej bramy.
Tak, nie trafiają.
Nie do końca wierzę w życie pozagrobowe. Niedawno dowiedziałam się o tym, że mam nowotwór. Perspektywa śmierci mnie przeraża. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak przeżywała to wasza mama i wy. Sylwia do nas napisała.
Sylwia, to, że masz nowotwór, to nie znaczy, że musisz umrzeć na ten nowotwór, bo przecież są osoby, które przeżywają taką chorobę i wracają. Mój przyjaciel, ksiądz Adam, 2 lata starszy ode mnie, był nad grobem ze swoim nowotworem i był naprawdę, no, wydawało się, że no, łaska, wola Pana Boga, by odszedł. Chodzi, pisze, czyta, służy Panu Bogu, sprawuje mszę świętą, powrócił do żywych. Ksiądz Grzegorz, duszpasterz odpowiedzialny za Światowe Biuro Świętej Młodzieży, tak samo. Był bardzo blisko świętego Piotra. Dzisiaj żyje wielu ludzi tak, ale Bóg dopuszcza nas choroby nie po to, żeby nas czymś udręczyć. Bóg po prostu do nas mówi po dobroci w życiu. Tylko, że my mamy właśnie taką naturę, jak dzieciaki. Mama tłumaczy dziecku, popraw się, słuchaj, nie kręć się, dziecko nie słucha. Słuchaj, przynieś, proszę cię, przynieś mi, pomóż mi zmywać, zrób to. Dziecko nie słucha, umyj ręce, przynieś, dziecko nie słucha. Mama weźmie, postawi przed sobą, albo czasami nawet potrząśnie, albo czasami da klapsa, halo. No i raptem dziecko uszy się odetkały, bez mycia. I Pan Bóg tak samo do nas mówi, szepcze, tłumaczy, słuchaj, nie idź w tym kierunku, słuchaj, nie rób tak, zmień, to jest dla ciebie złe, to nie to, że ja ci to zabraniam. Nie dotykaj drzewa poznania dobra i zła, bo to się źle skończy. A my się upieramy przy swoim, to Pan Bóg nas czasami potrząśnie dla naszego dobra, ponieważ nie ma innego sposobu, łatwiejszego. I co się dzieje? To, co się dzieje właśnie w przypadku tych wielu świadectw, dzisiejszego świadectwa, ale też wielu innych osób, otwieramy oczy, i widzimy, że no nie, robimy sobie krzywdę. No nie, życie przecieka nam przez palce. Pewnie, że Pan Bóg, gdyby chciał, by wszystkich pouzdrawiał z nowotworów i by stracił połowę dzieci, bo by poszły do piekła zdrowe, uśmiechnięte i by je stracił. A Bóg nie chce. Zna naszą naturę. Jak najlepszy pedagog wie, co na nas podziała. Dlatego najlepsi pedagodzy robią klasówki, wbrew temu, co dzieciaki proszą. Robią testy, robią sprawdziany, robią kolokwia. Najlepsi wykładowcy, ponieważ wiedzą, że to jest dla nich dobre, trud. Wiedzą, że później będą lepszymi nauczycielami, lepszymi lekarzami. Pan Bóg czasami robi nam testy, ponieważ wie, że później będziemy lepszymi ludźmi, którzy ocalą swoje dusze, a nie dla Niego, bo Jemu nie zależy, by w niebie było tłum ludzi, którzy Go wielbią, ale by w niebie byli ludzie, którzy są szczęśliwi, błogosławieni i żyć będą wiecznie, czyli doświadczymy wreszcie czegoś, co Bóg ma nie tylko dla siebie, bo na razie to jest Jego jedyna cecha. Bóg jest nieśmiertelny, jest wieczny, a my, chociaż nie jesteśmy od zawsze, możemy żyć już zawsze bez końca z Nim.
Tak, ale właśnie musimy też pamiętać, że istnieje to dobro i zło, prawda? Że istnieje Pan Bóg i szatan nas kusi. W naszej rodzinie też wcale nie jest tak, że my się cieszymy czy coś, bo też są upadki, prawda?
Są jakieś drobne starcia, jakieś tam różnica zdań, prawda?
Tak, dokładnie. I on właśnie, czym my bardziej dziękujemy, czym my bliżej jesteśmy Pana Boga, tym on bardziej kusi, chce nas skłócić. Tylko właśnie należy o tym pamiętać i zwracać się do Pana Boga, żeby nas uzdrawiał właśnie z tego. I żeby Matka Najświętsza właśnie pomagała nam pokonać te różne lęki.
Milenka, ja mogę zdradzić, że ty naprawdę w niedługiej perspektywie masz zamiar założyć swoją rodzinę.
Tak, dokładnie.
To będzie mniej więcej rocznica śmierci mamy.
Tak.
To był dla nas dylemat. Pytaliście się też mnie, mama, z mamą też na ten temat rozmawiałem. Co będzie, jeżeli odejdzie wcześniej, jeżeli nie będzie pełnego roku żałoby? Mhm. Mama sama mówiła, ona by chciała, żeby to było szczęście, ponieważ jej życie było szczęśliwe i chce szczęścia. W przyszłym roku czeka waszą rodzinę. Czekają trzy ważne daty. W maju. Pierwsza komunia.
Tak, pierwsza komunia Zuzi. A właśnie jeszcze też taka łaska jest.
A przypomniałaś coś sobie? To za
tak, właśnie przypomniałam sobie, bo Zuzia moja ma komunię 9 maja, a u mnie akurat 10-lecie minie. Też 9 maja miałam 10 lat temu komunię świętą.
W czerwcu przyszłego roku?
W czerwcu 20-lecie rodziców ślubu miało właśnie być.
I w lipcu planowany
jest wesele.
Jeszcze, gdy mama żyła, bardzo chciała. Tak. Bardzo się cieszyła twoją decyzją i decyzją Damiana, twojego narzeczonego. I rozmawialiśmy na ten temat i z mamą, i później myśmy rozmawiali po śmierci. Jako ksiądz mówię to świadomie, z pełną odpowiedzialnością. Jestem pewien, że mama by chciała tego. Jestem pewien, że w tym domu, w którym tyle pojawiło się życia, powinien ten ślub być, nawet jeżeli będzie 2 miesiące wcześniej i to wesele, ponieważ ta śmierć była, w tej śmierci było pełno życia, w tej śmierci było pełno radości paschalnej, nie radości takiej ludzkiej, śmiania się, ale radości paschalnej, czyli która jest owocem krzyża. Krzyż, który okazał się być nie narzędziem zbrodni, ale narzędziem zbawienia, ocalenia duszy. Mama sama mówiła, gdybym nie była chora, nie wiem, jakbym dalej moje życie potoczyła, czy bym była bliska Bogu, czy bym pomału się od Niego oddalała, bo nie widziałam bez choroby, żebym, nie wyobrażam sobie, żebym się tak zbliżała do Boga stopniowo. Raczej się mogłam oddalać na skutek różnych trosk doczesnych.
Tak, ja właśnie też doświadczyłam i sobie uświadomiłam przez tą chorobę, że najważniejsze to jest dbać o duszę, bo tutaj na ziemi jesteśmy chwilowo.
Jak... Co to jest?
A tam jest wieczność.
Tak, wieczność właśnie. I to tak, to ciało nasze jest takie bezużyteczne bez duszy. Najważniejsza jest dusza i to o nią trzeba dbać, a nie ciało. To należy właśnie w życiu kierować się tą duszą i sercem, a nie naszym ciałem, bo wiadomo, że ciało nas skłania do grzechu w wielu sytuacjach.
Do grzechu, który można jednak z łaską Bożą pokonać, co widzieliśmy w waszej mamie, jak pokonywała grzech i pokusy zwątpienia Panu Bogu.
Tak, mama zawsze miała pragnienie przyjmować komunii świętej. Właśnie.
I ostatnia jej komunia święta była pod dwiema postaciami.
Tak.
Nieczęsto to przyjmowała w życiu, niewiele miała okazji, by to przyjmować. Ostatnia komunia święta na 3 godziny przed śmiercią, której udzieliłem, to było ciało i krew Chrystusa. Mało tego, w trumnę wiedziałaś i włożyłaś w jej ręce...
Obrazek z hostią.
Właściwie zdjęcie z hostią zrobione, hostii konsekrowanej. I gdy kiedyś ktoś otworzy trumnę, nie znajdzie tam jak obrazka Pana Jezusa, czy nie tylko żywego Jezusa, w znaczeniu zdjęcie Pana Jezusa, nie z obrazka, nie z jakiejś wizji, ale takiego, jakiego my dzisiaj możemy oglądać na ziemi w sposób najpewniejszy, że to jest On. Eucharystycznego.
Bardzo dużo osób teraz się zaczęło odzywać. No niestety nie przeczytamy wszystkich świadectw, które są niesamowite, ale obiecuję, że skopiujemy je i być może wrzucimy na stronę totustuus.sierlce.pl. Ale to, co przyszło teraz przed chwilą, poruszyło mnie bardzo. To jest niepojęte. Niezwykła śmierć zwykłej kobiety w niewielkim mieście Łukowie odbija się echem wśród setek, może już nawet tysięcy osób. Dla mnie jest to konkretne wezwanie do nawrócenia, abym nie odkładał już spowiedzi, bo nie każdy ma taką łaskę, aby się przygotować na śmierć jak ta pani.
Czytaj dalej.
Koniec. Dalej czytać się inne świadectwa? Szczęść Boże, mój teść, który był dla mnie wzorem, jak być dobrym człowiekiem, cicho i skromnie, jak spalać się dla innych. Ostatnie tygodnie był już nieprzytomny. Jego najbliżsi chcieli go męczyć uporczywym leczeniem, bo tak wypada się zachować, ale nie mieli czasu, aby go kochać i być dla niego. Ja nie chciałam, aby umarł, ale w głębi duszy wiedziałam, że tam będzie mu lepiej, bo po takim życiu to Bóg na pewno na niego czekał, a gdyby nawet miał jakieś grzechy, to miałam wielką ufność, że Boże miłosierdzie stanie się jego udziałem. Ostatnie tygodnie był w Lublinie w szpitalu, a ponieważ wtedy moje dzieci były bardzo małe, nie mogłam być z nim codziennie. Tego dnia, którego umarł, był u niego wujek, który powiedział, że żebyśmy przyjechali. Zajechaliśmy na 23 i mąż sam poszedł, żeby dowiedzieć się, czy możemy tak w środku nocy, a ja zostałam w samochodzie. Po 24 mąż przyszedł po mnie, kiedy wzięłam teścia za rękę, za kilka minut umarł. Myślałam, że będę bała się śmierci, a byłam taka spokojna i cieszyłam się, że jest w niebie i miałam wrażenie, że czekał na mnie i było mi przykro jedynie dlatego, że tyle czasu się męczył czekając na mnie, kiedy mi było bardzo, bardzo ciężko w życiu, przyśnił mi się, że na mszy z Janem Pawłem II on, nieśmiały człowiek, poszedł po papieża przez tłum ludzi i przyprowadził go do mnie, aby udzielił mi błogosławieństwa, a ja stałam na końcu. To błogosławieństwo cały czas jest nade mną i wszystko ma inny sens i tyle cudów jest w moim życiu. Z Panem Bogiem pozdrawiam. I jeszcze... Tu pozdrowienia od twojej klasy.
Dziękuję.
Jeszcze pozdrawiamy panie, chyba panie, a jeżeli dziewczęta, to dziewczęta, za dziewczęta na pewno się nie obrażą, a za panie mogą się wkurzyć.
Co zrobić? Zdenerwować?
Tak. Aha. No, jak się na kobietę mówi dziewczyna, no to się nie gniewa, ale jak na dziewczynę kobieta. Ela i Ula. Tak napisały. Bogu niech będą dzięki, że poznałyśmy Edytę, że mogłyśmy wspierać się naszą modlitwą, że wiele razy rozmawiałyśmy, szczególnie gdy było jej ciężko duchowo. Była dla nas kimś bardzo drogim i chociaż po ludzku jest nam smutno, to wierzymy, że Pan zaprosił ją do siebie w najlepszym momencie jej życia. Ufamy, że spotkamy się w niebie. Milenko i Alanie, możecie być dumni z mamy. Pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem, Ela i Ula. I takich SMS-ów jeszcze jest wiele.
Krótko mówiąc, nasza kochana siostra Edytka i spoza grobu ewangelizuje.
To jest niesamowite właśnie. I to jest chyba świadectwo świętości. Bo nie trzeba być kanonizowanym, żeby być świętym, prawda? Proszę księdza.
No właśnie, o tym chcieliśmy dzisiaj mówić, że święci żyją pośród nas. W tych dniach, drodzy Państwo, usłyszycie w Katolickim Radio Podlasie i chyba jutro, na pewno pojutrze, rozpoznacie znajomy głos, czyli mój głos, bo będę przez te dwa dni chciał Was zapoznać z sylwetkami 10 błogosławionych świętych mało znanych, ale specjalnie wybrałem te osoby, bo są to osoby, które żyły, no przede wszystkim świeccy, którzy żyli w XX wieku. Część z nich znaliśmy, jak Matka Teresa czy inni, ale większość z nich to są świeccy, jakiś tam katechista, jakiś tam lekarz, jakieś tam małżeństwo. No, wiadomo, Diana Beretta Mola, która miała wybór między swoim życiem a życiem poczętego dziecka i tak dalej. I po co? Po to, żebyśmy właśnie odkryli, czy przypomnieli sobie i Bogu dziękowali, że święci żyli pośród nas. To, co mówiłem do dzieci Edyty, to, co mówiłem do męża. Słuchajcie, to, co starałem się im uświadomić. Nie skupiamy się na tym, że Pan Bóg, że już jej nie ma pośród nas, ale skupmy się na tym, że Pan Bóg ją dał Tobie, Krzysztofie, mówiłem do męża, na 20 lat jako żonę, ponad 20, bo znaliście się przecież wcześniej trochę, Wam jako mamę, dla Ciebie Milenka na 19 lat, dla Alana trochę mniej i tak dalej. I zadajmy sobie pytanie, czy żeśmy skorzystali z tego daru tej osoby? Właśnie dlatego, że był nowotwór, skorzystaliście wyjątkowo dużo z ostatnich 2 lat daru, jakim była mama. Wiele dzieciaków, wiele młodych ludzi, wiele osób, które słucha tę audycję, być może teraz sobie uświadamia, a ja dzisiaj z mamą się pokłóciłam, mi się nie chciało coś tam ojcu pomóc w czymś. A jak w tym roku Pan zechce ich wziąć do siebie, mówię świadomie, nie zabrać, wziąć do siebie, co będziemy mieli pretensje, że zabrał, że jesteśmy bez nich. A kiedy mieliśmy ich, nie docenialiśmy, nie mieliśmy dla nich czasu, nie rozmawialiśmy z nimi, narzekaliśmy, że są uciążliwi, że są kapryśni, bo w podeszłym wieku i tak dalej, a później będziemy nad trumną płakać. Dziękujmy Bogu, cieszmy się i doceniajmy, że dzisiaj są razem z nami, że dzisiaj mamy ich przy sobie, że nie jesteśmy sami, samotni, co wielką łaską było i dla waszej mamy, i dla was, żebyście czuli, że ona jest z wami i czujecie, że dalej z wami jest.
Tak, czujemy.
Alan, chcesz coś jeszcze dodać do tego, co mówiliśmy specjalnie? Ciebie gdzieś tam nie zasypywałem pytaniami, bo pierwszy raz w studiu, nie? Milenka
ja
też.
Ja też jestem pierwszy raz.
A ty jesteś odważniejsza, może dlatego, że trochę starsza.
Łaska
Boża. Czujesz, że też trochę musisz być teraz mamą dla swojego rodzeństwa i ten dom taką kobiecą duszą dalej ożywiać. Ja cieszę się, bardzo Wam dziękuję za Waszą dzisiejszą odwagę. Oczywiście pozdrawiamy tatę. Waszego?
Tak, całą rodzinę, wszystkich przyjaciół, tych, którzy pomagali mamie, którzy nadal nam pomagają i wszystkich naszych kochanych znajomych.
Pozdrawiamy Rafała, który przychorował i nie mógł z nami być, Zuzię kochaną, przeuroczą.
Tak.
No i to jest to, mi się zawsze takie sytuacje, takie życiorysy kojarzą ze sceną z podróży 3 mędrców do Betlejem. Poszli, doświadczyli spotkań z Jezusem i wracali inną drogą. To jest właśnie to, że my, kiedy doświadczamy spotkania z ludźmi będącymi blisko Jezusa, nie chcemy już tak samo żyć. Nasze życie się zmienia. Powiem to Wam, ja rzadko o tym mówię, przepraszam, nie powiedziałem tego od razu, kiedy to zobaczyłem, powiedziałem Wam to dopiero miesiąc po śmierci mamy, kiedy przyjechałem w dzień, gdy miała umrzeć. Po południu. Ja zostałem w domu 30 osób. Kiedy wchodziłem do tego domu, waszych przyjaciół, znajomych, krewnych, poczułem się tak, jak ksiądz, który przyjeżdża po ciało. Wszyscy byli przybici, zluzgotani, czuli, że śmierć jest blisko. Byli pełni bólu. Ja czułem się tak, jakbym przyjechał po ciało, bo my to nieraz przeżywamy, księża, kiedy idziemy do kogoś zmarłego, do domu. A kiedy była sprawowana msza święta, kiedy mama po mnie powtarzała, że wierzy w Boga Ojca, zadaj mi te 3 pytania chrzcielne, wierzy w Jezusa Chrystusa, wierzy w Ducha
Mama
Świętego.
Mama jeszcze słowa świadomie powtarzała za księdzem.
Tak. To później wychodzi... Pamiętam, msza się skończyła. Słowa psalmu. Właśnie, psalm tego dnia był... Chyba będę do końca ufał Panu Bogu, czy coś takiego. Wiem, tak. że było o zaufaniu.
Tak.
I kiedy skończyła się msza i wchodziłem, spojrzałem na twarze uczestników tej liturgii, wróciło życie, wróciła nadzieja. Myślę, że teraz, jeżeli część z nich na pewno słucha, przyznają mi rację. Wróciła nadzieja, która nawet parę godzin później, na którą cień rzucił fakt śmierci, myślę, że nie odebrała tym ludziom tej nadziei. Co? Rozmawiałaś zresztą później z uczestnikami już po śmierci mamy.
Nie odebrała. Ja cały czas właśnie powtarzam, że dlaczego mamy sobie zadawać pytanie, dlaczego tak się stało, skoro sami prosiliśmy Pana Boga o to, co będzie jak najlepsze dla mamy. Widocznie to był najlepszy czas, żeby powołać ją do siebie.
Zacząłem dzisiaj naszą audycję od słów świętej pamięci Rafała Gajowniczka. Swoją drogą, to właśnie jego stryj był tym Franciszkiem Gajowniczkiem, który oddał, za którego życie oddał
ojciec Maksymilian.
I chcę zakończyć, wspominając jeszcze Rafała, który na pewno też tu już jest z nami, może patronuje naszym audycjom Drogami Młodości i wymadla dla nas właśnie odwagę dla gości, ale tak jak dzisiaj.
Niech ksiądz zwróci uwagę, jak to wszystko się wiąże, prawda? Tutaj ojciec Maksymilian, ta świętość cały czas nam się tutaj tak meandruje.
Rafał na rok przed śmiercią 3 listopada 2007 roku napisał tak na swoim blogu. To jest do dzisiaj zachowane, ponieważ jego siostra, pozdrawiamy siostrę Rafała, stara się, z czego się widzę, orientuję, podtrzymywać ten blog, jego istnienie i dokłada jakieś komentarze. Czasami widzę, prowadzi dialog ze swoim zmarłym bratem właśnie w internecie. Pewnie wiele osób zastanawia się, jak ja przeżywam swoją chorobę. Ja tak obserwuję, że dużo ludzi, znajomych, a także rodziny, stara mi się jakoś pomóc i podtrzymać na duchu. Ale ja wam muszę tak naprawdę opisać, co czuję. Choruję już ponad rok i jest to mój 5 przerzut choroby. Praktycznie mam zaatakowany cały organizm. Swoją chorobę z dnia na dzień inaczej rozumiem. Choroba z dnia na dzień zmienia moje życie pod względem wiary. Pogłębia moją wiarę w Boga, że On i niebo naprawdę istnieje. Pewnie dla niektórych to, co piszę, wyda się głupie, ale nie, kochani, tak jest. W tej chwili odczuwam wielką radość z tego cierpienia, a cierpię naprawdę mocno. Mówię o bólu fizycznym, czasami jest on nie do wytrzymania. Wiele mam nocy nieprzespanych, sypiam 3-4 godziny na dobę, ale duchowo jestem bardzo spokojny i bardzo zdrowy. Dziękuję Panu Jezusowi za to, że dał mi taki dar i taką nagrodę w postaci cierpienia. Jest to dla mnie radość, że mogę pomagać nieść krzyż Panu Jezusowi. Najczęściej swoje cierpienie i ból ofiaruję za grzeszników i za dusze w czystu cierpiące. Czuję, że im pomagam. Od pewnego momentu, gdy się modlę, to odczuwam bardzo dużą bliskość Boga przy sobie, taką radość duchową, jakiej nigdy nie miałem w życiu. Chciałem na koniec swojego świadectwa dodać, iż od pewnego czasu modlę się i czczę najdroższą krew i rany Pana Jezusa. Zamierzam założyć takie koło czcicieli tych ran, ale to dopiero jak wrócę z leczenia, na które już jutro wyjeżdżam. No i niestety, na jakiś czas będę się musiał urwać z pisania. Naświetlanie będzie codziennie. To będą takie kilkunastominutowe zabiegi, ale na ten czas muszę zamieszkać w Warszawie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na koniec chciałem dodać swoją krótką modlitwę. Panie Jezu, oddaję Tobie cały zabieg i leczenie, które będę odbywał przez najbliższy okres. Wszelkie obawy, stresy, strach, skutki uboczne będę ofiarował za grzeszników. Panie Jezu, miej mnie w opiece. Jezu, ufam Tobie. Dziękujemy Wam, drodzy Państwo, za udział w tej audycji. Dziękujemy naszym wspaniałym gościom. Cóż, Marcin, za tydzień dalej będziemy krążyli wokół tematów przemijania, ale będziemy się starali tak mówić o śmierci, by mówić o tym, że z niej tryska życie, jak śpiewamy w pieśni tak. Wielkanocnej. Tomek Goska realizował program. Słyszeliście głos Marcina Mazurka
i księdza Tomka Bielińskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.